Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. I Will Teach You to Be Rich, drugie wydanie książki Ramita Sethiego, to praktyczny poradnik finansów osobistych zbudowany wokół 6-tygodniowego programu działania. Autor kieruje go przede wszystkim do osób na początku lub w pierwszych latach kariery, które chcą uporządkować pieniądze bez śledzenia każdej drobnej transakcji i bez ideologii skrajnego oszczędzania. Sethi omawia podstawy bankowości, kart kredytowych, zadłużenia, oszczędzania oraz inwestowania, ale jego głównym tematem są systemy zachowań. Zamiast zakładać, że czytelnik będzie codziennie wykazywał się silną wolą, proponuje automatyczne reguły przepływu pieniędzy. Ważne miejsce zajmuje też definicja własnego bogatego życia, czyli świadome określenie, na co warto wydawać więcej, a co można ograniczyć bez poczucia straty. Książka ma wyraźnie amerykański charakter, dlatego szczegóły dotyczące kont, podatków i programów emerytalnych nie zawsze dają się przenieść do Polski. Jej ogólne zasady dotyczące kosztów, automatyzacji i długiego horyzontu inwestowania pozostają jednak szeroko użyteczne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, automatyczny przepływ pieniędzy zamiast codziennej walki z samodyscypliną, najbardziej rozpoznawalnym mechanizmem książki jest automatyzacja finansów. Sethi wychodzi z założenia, że nawet dobra wiedza finansowa ma ograniczoną wartość, jeśli jej stosowanie zależy od pamiętania o przelewach, ręcznego opłacania rachunków i ciągłego podejmowania tych samych decyzji. Dlatego proponuję ustawić przepływ wypłaty w określonej kolejności opłaty stałe. Oszczędności, inwestycje, a następnie pieniądze do swobodnego wydania. Takie rozwiązanie wykorzystuje siłę domyślnych zachowań. Po uruchomieniu systemu oszczędzanie nie jest już decyzją podejmowaną co miesiąc, lecz konsekwencją wcześniej zaprojektowanego procesu. Autor nie przedstawia automatyzacji jako sposobu na ignorowanie finansów. Jej sens polega na ograniczeniu drobnej obsługi, aby uwagę poświęcać decyzjom o większej wadze wysokości stałych kosztów, poziomowi wkładów inwestycyjnych, zadłużeniu czy dochodom. System wymaga okresowego przeglądu, szczególnie po zmianie pracy, wynagrodzenia albo celów. W polskich warunkach analogią mogą być zlecenia stałe, automatyczne przelewy po dniu wypłaty oraz regularne wpłaty na wybrany rachunek oszczędnościowy lub inwestycyjny. Konkretne produkty z książki są amerykańskie, lecz logika jest uniwersalna: najpierw zabezpieczyć przyszłe cele, a dopiero później konsumować pozostałą część pieniędzy. Po drugie, plan świadomego wydawania jako alternatywa dla restrykcyjnego budżetu. Sethi przeciwstawia tradycyjnemu, drobiazgowemu budżetowaniu plan świadomego wydawania. Nie zachęca do rejestrowania każdego zakupu po to, by stale odczuwać kontrolę i winę. Proponuje raczej rozdzielić dochód na cztery obszary: koszty stałe, inwestycje, cele oszczędnościowe oraz wydatki bez poczucia winy. Istotą nie jest identyczny udział każdej kategorii w każdym gospodarstwie domowym, lecz świadomy wybór proporcji i ich regularne sprawdzanie. To podejście opiera się na ważnym rozróżnieniu między wydatkiem przypadkowym a wydatkiem zgodnym z wartościami. Autor słynie z zasady, by wydawać hojnie na to, co autentycznie jest dla danej osoby ważne, a zdecydowanie ograniczać to, co jej nie interesuje. Nie oznacza to przyzwolenia na zakup ponad możliwości. Najpierw muszą być uwzględnione zobowiązania, bezpieczeństwo finansowe i długoterminowe cele. Dopiero wolne środki mogą służyć przyjemności bez późniejszego poczucia, że zaniedbano przyszłość. Praktyczna wartość tej koncepcji polega na przesunięciu rozmowy z pytania, czy wolno mi kupić kawę, na pytanie, czy moje stałe koszty i nawyki wspierają to, co chcę osiągnąć. Dla osób w Polsce wymaga to własnych wyliczeń, zwłaszcza przy zmiennych kosztach mieszkania i kredytach. Sam model pomaga jednak odróżnić okazjonalne przyjemności od strukturalnych problemów, takich jak zbyt wysoki czynsz, kosztowny samochód albo niekontrolowane abonamenty. Po trzecie, duże decyzje finansowe są ważniejsze niż oszczędzanie na drobiazgach. Jednym z wyraźnych polemicznych punktów książki jest krytyka porad finansowych skupionych wyłącznie na małych wyrzeczeniach. Sethi nie twierdzi, że codzienne wydatki nie mają żadnego znaczenia. Twierdzi natomiast, że ich analiza nie może zastąpić decyzji o znacznie większym wpływie na bilans domowy. opłaty bankowe, oprocentowanie zadłużenia, koszt mieszkania, wysokość wynagrodzenia. Regularne inwestowanie i prowizje funduszy zwykle ważą więcej niż pojedynczy zakup konsumpcyjny. Z tej perspektywy książka uczy ekonomii uwagi. Czytelnik ma poświęcić czas czynnościom, które można wykonać raz, a ich efekt trwa latami, porównać konto i opłaty, zautomatyzować płatności, sprawdzić warunki kredytu.
Wreszcie korzystać z dopłat pracodawcy do oszczędzania emerytalnego albo ograniczyć kosztowny dług. To podejście jest szczególnie przydatne dla osób, które czują się finansowo winne, lecz nie wiedzą, od czego zacząć. Seti łączy koncentrację na dużych wygranych z negocjacją.
Zachęca do rozmów o opłatach, warunkach usług oraz wynagrodzeniu, a także podaje schematy przygotowania do takich rozmów. Nie sugeruje, że każda prośba zakończy się sukcesem. Pokazuje raczej, że brak pytania niemal zawsze oznacza brak poprawy warunków. W realiach polskich możliwości negocjacji zależą od rynku pracy i umowy, ale zasada pozostaje trafna: zwiększenie dochodu lub obniżenie stałego kosztu może przynieść większy efekt niż długotrwałe oszczędzanie na małych przyjemnościach. Po czwarte, proste inwestowanie długoterminowe i ograniczone zaufanie do finansowej ekspertyzy w części poświęconej inwestowaniu SETI promuje prostotę, niskie koszty i długi horyzont. Ostrzega przed próbami przewidywania krótkoterminowych ruchów rynku oraz przed przekonaniem, że skuteczne inwestowanie wymaga nieustannego śledzenia wiadomości finansowych. Jego stanowisko jest bliskie popularnej strategii regularnego inwestowania w szeroko zdywersyfikowane, niskokosztowe fundusze indeksowe z wykorzystaniem dostępnych kont emerytalnych. Kluczowe znaczenie ma rozpoczęcie wpłat możliwie wcześnie i utrzymanie ich w okresach rynkowej zmienności. Autor podważa także bezrefleksyjną wiarę w ekspertów finansowych. Nie oznacza to, że każdy doradca działa źle, ani że profesjonalna pomoc jest zawsze zbędna. Chodzi o rozumienie konfliktów interesów, opłat i podstawowych zasad produktu, zanim przekaże się komuś kontrolę nad oszczędnościami. Czytelnik ma zadawać pytania o koszty, ryzyko, dywersyfikację i sens rekomendacji, zamiast reagować na marketing lub modę inwestycyjną.
Ta część wymaga ostrożnego przeniesienia poza USA. W książce występują konkretne amerykańskie rozwiązania, takie jak 401 Mukuraka i Roth IRA, których nie ma w Polsce.
Polscy czytelnicy muszą samodzielnie uwzględnić dostępne instrumenty, podatki i ochronę prawną. Najtrwalsza lekcja nie dotyczy jednak nazwy konta, lecz procesu najpierw zrozumieć koszty i cel, potem regularnie inwestować, a decyzji nie uzależniać od medialnych prognoz. Na koniec, pieniądze, niewidzialne skrypty i osobista definicja bogatego życia. Książka wyróżnia się tym, że traktuje finanse nie tylko jako zestaw rachunków, ale też jako obszar nawyków, lęków i rodzinnych przekonań. Seti opisuje niewidzialne skrypty, czyli odziedziczone lub kulturowo utrwalone idee na temat pieniędzy. Mogą one przyjmować formę przekonania, że rozmowa o wynagrodzeniu jest nieprzyzwoita, że każda karta kredytowa prowadzi do katastrofy, że inwestowanie jest tylko dla bogatych albo że oszczędzanie musi oznaczać rezygnację z przyjemności. Autor zachęca, by takie założenia rozpoznać, zamiast uznawać je za obiektywne fakty. To psychologiczne ujęcie ma funkcję praktyczną. Osoba, która uważa się za beznadziejną z pieniędzmi, może odkładać podstawowe działania, ponieważ obawia się pomyłki. Seti przeciwstawia temu działanie niedoskonałe, lecz wykonane założenie odpowiedniego konta, sprawdzenie opłat, ustawienie pierwszego automatycznego przelewu lub rozpoczęcie rozmowy o podwyżce. System ma zmniejszać pole dla wstydu i zwlekania. Bogate życie nie jest w tej książce jedną definicją majątku. Ma oznaczać życie zgodne z osobistymi priorytetami, przy jednoczesnym utrzymaniu finansowej odpowiedzialności. Dla jednej osoby będzie to swoboda podróżowania, dla innej bezpieczeństwo rodziny, czas wolny lub możliwość wspierania bliskich.
Ta elastyczność odróżnia metodę Setiego od poradników narzucających jednolity ideał oszczędnego życia.
Jednocześnie wymaga uczciwości cele, powinny mieścić się w realnym dochodzie, a nie być uzasadnieniem dla niekontrolowanego konsumpcjonizmu.
Podsumowując, I Will Teach You to Be Rich będzie najbardziej użyteczna dla osób, które mają dochody, ale nie mają jeszcze prostego systemu zarządzania pieniędzmi.
Szczególnie dobrze odpowiada na potrzeby początkujących pracowników, ludzi odkładających inwestowanie z powodu nadmiaru informacji oraz tych, którzy wielokrotnie zaczynali budżet, a potem go porzucali. Czytelnik otrzymuje nie tylko ogólne hasła o oszczędzaniu, lecz także uporządkowaną kolejność działań ograniczyć niepotrzebne opłaty. Uporządkować kredyt i długi, automatyzować przelewy, planować wydatki oraz inwestować regularnie. Na tle wielu poradników finansowych książka wyróżnia się połączeniem konkretu z analizą zachowań. Nie buduje przekazu na wstydzie związanym z codziennymi wydatkami i nie przedstawia ascetycznego stylu życia jako jedynej drogi do bezpieczeństwa. Jej mocną stroną jest koncentracja na decyzjach o dużej skali oraz na projektowaniu systemu, który działa także wtedy, gdy motywacja spada. Przydatne są również negocjacyjne podejście do opłat i dochodów oraz sceptycyzm wobec kosztownych, pozornie eksperckich rozwiązań. Należy jednak czytać ją z uwzględnieniem kontekstu. Szczegółowe wskazówki o amerykańskich kartach, kontach emerytalnych, podatkach i produktach bankowych nie są gotową instrukcją dla Polski. Wymagają zastąpienia lokalnymi odpowiednikami, a przy bardziej złożonej sytuacji, na przykład działalności gospodarczej, spadkach lub dużym majątku. Także konsultacji ze specjalistą. Mimo tego ograniczenia książka pozostaje wartościowym wprowadzeniem. Ponieważ jej najważniejsza idea jest przenośna finanse, poprawia się przede wszystkim przez kilka dobrze ustawionych, konsekwentnie działających decyzji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ramit Sethi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.